9 minut po 21 przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej pływanie, koszykówka, siatkówka, unihokej oraz tenis stołowy. Startujemy! Na początek pływanie. Od środy do wczoraj w Olsztynie odbywały się Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców. No i właśnie na tej imprezie 4 medale łącznie wywalczyli zawodnicy Towarzystwa Pływackiego Zielona Góra. Seniorzy wywalczyli konkretnie brąz i srebro, a młodzieżowcy złoto i srebro. Zielonogórzanie, to też warto zaznaczyć, pobili aż 19 rekordów życiowych. No i nie ma się co dziwić, że z takiego dorobku zadowolony jest trener TP Zielona Góra Jacek Miciul.
No, spodziewane wyniki, bo i zarówno wyścig Jakuba Skierki na 200 metrów stylem grzbietowym z wynikiem światowej rangi 49:49, także to jest wynik w tej chwili w pierwszej dziesiątce na świecie. Tak poprzez wyniki juniorów, czy choćby Michała Puszyńskiego, czy Mateusza Falarza, czy Maji Oleszak, Aleksander Sienkiewicz, wspaniałe wyniki na 100 metrów stylem grzbietowym. W ostatnim wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym właśnie pobił rekord klubu nie byle kogo, bo Radosława Kawęckiego. 17-latek zajmuje 5. miejsce wśród seniorskiego pływania, także to są naprawdę wyniki bardzo ważne. Tutaj Kasper Bidowaniec na 100 metrów stylem zmiennym, wynik 55:17, również bardzo wysokie miejsce w seniorach. No, świadczy o tym, że potencjał grupy jest olbrzymi. Tutaj olbrzymią rolę pracy i olbrzymią część pracy wykonał nowy trener, pan Piotr Maziewski, bo przypomnę, ja od 10 października z Kubą startowałem w ISL. Byliśmy tam ponad miesiąc, cała praca i prowadzenie grupy spadło na barki pana Piotra Maziewskiego, który, no jak widać, wykonał to bardzo dobrze. W końcu mam współpracownika, z którym możemy naprawdę dużo osiągnąć, bo samemu jest dosyć ciężko. Jak ja policzyłem, to od 10 października odliczałem również wyjazd na Mistrzostwa Polski. Łącznie byłem niepełne 2 tygodnie w domu, także zmęczenie jest potworne, no ale wyniki warte.
4 medale, jak już wiemy, na ostatniej waszej imprezie w tym roku w Olsztynie. 2 medale zdobyli seniorzy. Tutaj nie ma złota. Złoto pojawiło się wśród młodzieżowców. Pytanie właśnie o ten brak złota wśród seniorów. Jest jakiś niedosyt?
Tak, ale tutaj nie byle kim Kuba się ścigał, bo z wielokrotnym mistrzem świata na krótkim basenie, Radosławem Kawęckim, notabene wychowankiem zielonogórskim. No zabrakło niewiele. Zabrakło 23-setne. Jak to sam Radek powiedział, że wygrał to siłą ducha i taktyką, bo zaskoczył troszeczkę Kubę na 3:50, bardzo ostro zafiniszował i mówi później już, dowiózł mówi pierwsze miejsce na zasadzie szczęścia, jakoś mu się mówi udało. To znaczy, że to chyba jest ostatni wygrany wyścig z Kubą.
A macie już jakieś plany startowe na przyszły rok?
No i tutaj odpowiem, nie wiem. Nie wiem, wszystko zależy od tego, jak dalej będzie sprawa pandemii, bo muszę powiedzieć, że wśród tych pływaków, których ja prowadzę, to znakomita większość jest zawodników, którzy przyszli z zewnątrz. Nie ma naszych wychowanków. Dużo mniejszość. A co za tym idzie, to sprawa internatu, sprawa zamieszkania i przebywania. No tutaj po prostu jesteśmy, że tak powiem, niepewni tej sytuacji, co dalej będzie z tą grupą. No będziemy się starali jakoś to opanować, ale jak to wyjdzie, to trudno mi powiedzieć. Jest słynne takie powiedzenie, widzę ciemność, prawda? To tak w tej chwili. No chciałbym przede wszystkim podziękować młodzieży za znakomitą postawę, za olbrzymi trud, jaki wykonali, bo na tych zawodach, nie tylko na Mistrzostwach Polski w Olsztynie, ale również na pozostałych mistrzostwach w związku z nową formułą rozgrywania tych zawodów, podzielone to wszystko było na różnego rodzaju sesje, ci zawodnicy naprawdę wykonali olbrzymią pracę. No podam jeden przykład w czasie Mistrzostw Polski. Między eliminacjami a finałami udało mi się raz być 1:15 w hotelu. To samo nie tylko mnie dotyczy, ale również młodzieży. Młodzież startowała w pierwszej sesji, wyjeżdżała na chwilę do hotelu, przyjeżdżała z powrotem. Zawody kończyły się o 14:30, a o 16:00 już meldowaliśmy się z powrotem na basenie. Odległości od basenu też były dosyć znaczne, także młodzież, niektórzy swoimi samochodami, niektórzy taksówkami musieli się przemieszczać, żeby to wszystko zorganizować. Wyszło bardzo dobrze, to znaczy, że mam wspaniałą grupę i wraz z Piotrem Maziewskim będziemy zdążyli do tego, żeby to byli przyszli Olimpijczycy.
17 minut po godzinie 21. Było pływanie, teraz będziemy mówić o baskecie. Koszykarze za Stal NIBC Zielona Góra, trzeba przyznać, i to głośno trzeba przyznać, że robią coraz lepszą robotę w rosyjskiej lidze VTB, mimo dosyć poważnego osłabienia z powodu choroby Marcela Ponitki i Amerykanina Blake'a Reynoldsa, którzy zostali w Zielonej Górze, nie polecieli do Rosji. No i w dodatku właśnie, nie dość, że osłabiony Stelmet, to jeszcze po aż 19-godzinnej podróży zdołał wygrać wczoraj w Permie z miejscową Parmą 85-79. Wygrana cieszy, ale też bardzo istotny tutaj jest fakt, że Zielonogórzanie zrobili bardzo ważny krok w kierunku playoffów, bo awansowali na 7 miejsce w tabeli. Od razu po tym meczu o 2 w nocy zastalowcy wsiedli w samolot, polecieli do Saratowa, gdzie w najbliższą środę zagrają z tamtejszym Aftodorem. Dodajmy dzisiaj dzień bez treningu, dzień regeneracji. Natomiast w samej drużynie z Saratowa, co ciekawe, 3 byłych zawodników zielonogórskiej drużyny, którzy jeszcze niedawno występowali w ówczesnym Stelmecie. To jest Drew Gordon, Żelejko Sakić i Barkel Starks. No i o tym wszystkim, o tej wygranej w Permie, a także o tym, co czeka Zielonogórzan w Saratowie. Jacek Białogłowy rozmawiał z kapitanem Zastalu, łączył się prosto z Rosją, z Łukaszem Koszarkiem.
Mecz układał się tak, jakbyśmy chcieli, czyli prowadziliśmy kilkoma punktami, w zasadzie kontrolowaliśmy ich defensywnie, więc ani Juskiewicz, ani ci strzelcy jakoś nie odpalili bomb, że mieliśmy jakieś duże problemy, tak jak było rok temu, bo rok temu przegraliśmy przecież ponad 20 punktami. Więc to po prostu układało się. Natomiast byliśmy skoncentrowani przez cały mecz, świetnie w końcówce IFE Lundberg pociągnął, ważne punkty zdobył i udało się wygrać.
My się tak zastanawiamy, może trochę naiwnie, że jak was gra 7 tak naprawdę, bo Filip Put tam niecałą minutę zagrał, to jakieś straszne zmęczenie da się wam we znaki meczowe. Mówię tylko i wyłącznie meczowe, ale czy to jest problem, jak 7 zawodników gra tylko, czy raczej przeciwnie, dostaje więcej szansy zawodnik, to się może wykazać i nie patrzy na to, że dłużej gra na przykład?
Ja myślę, że w takim paradoksalnie jednym, dwóch meczach, to może się rzeczywiście to na plus, ta krótka rotacja spowodować, bo wtedy rzeczywiście każdy ma więcej minut, więcej rzutów swoich i czuje się pewnie. Także nawet po błędzie nie jest zdjęty, więc może pomóc. Natomiast nie da się tak grać cały czas. Teraz mogę powiedzieć, że 4 noc dzisiaj, którą nie przespaliśmy i zobaczymy, jak to się odbije. Bo po meczu ze Śląskiem to w zasadzie tylko wstawaliśmy 5-4 rano, dzisiaj nawet o 2, więc taki zawód i trzeba po prostu jak najwięcej zwycięstw, jak najwięcej ugrać, ile się da.
Jeżeli o 2 wylatywaliście, czy wyjeżdżaliście stamtąd, to rozumiem, że jesteście już od kilku godzin w Saratowie. Pan się z Żelkiem, może z Drew Gordonem albo z Markelem Starksem widział?
Jeszcze nie, ale popularny Żelek zamierza odwiedzić nas w hotelu.
Będzie zabawa.
Oczywiście. Tak, dokładnie, dokładnie. Świetnie gra teraz, więc ten mecz z nim to będzie taka wisienka na torcie wigilijnym chyba.
To sobie powspominacie dobre czasy w Zastalu, co?
Tak, na pewno pozdrowimy odpowiednio trenera Igora Jowowicza i tamten sezon, także to będzie bardzo miłe spotkanie. Dobra. Bo też Żelek jest bardzo miłym.
No świetnym, fajnym gościem, sympatycznym, strasznie uśmiechniętym. No dobra, a tak na poważnie, tak. To ten Saratów, mam wrażenie, że to poważniejszy przeciwnik niż Parma, zwłaszcza, że wyniki ostatnio super, bo 5 zwycięstw z rzędu.
Tak, tak. To jest zespół, który gra podobnie jak Parma, ale ma lepszych zawodników, bo znamy klasę Drew Gordona, Żelko gra naprawdę fantastyczny sezon, Markel Starks jest jeszcze jeden rozgrywający, także na pewno indywidualnie lepszy zespół. Ale to naprawdę dobre wyzwanie dla nas.
A chcę pana jeszcze zapytać, to tak podpytać troszkę po cichu, bo trener Tabak dla permskiej telewizji, pierwszy raz go słyszałem takiego, powiedział, że jest dumny ze swojej drużyny, że jest dumny, że pracuje z takimi młodymi chłopakami, którzy tak fantastycznie pracują i grają później. Czy Tabak jakoś po meczu w tym Permie wobec was też inaczej się zachował, coś innego powiedział, bo taki szczególnie zadowolony tym razem był?
Nie, na pewno był zadowolony, bo wygraliśmy rano na treningu, jak z polskiego czasu chyba trening był o 5 rano, więc jak chodziliśmy jak zombiaki tak naprawdę, no to wiedzieliśmy, że czeka nas ciężka przeprawa, bo ta zmiana czasu jest straszna, ale i dlatego był dumny, że po prostu drużyna pokazała charakter, że mimo wielu przeciwności, losu walczymy i to się opłaciło.
Tyle kapitan Zastalu NIBC Zielona Góra Łukasz Koszarek. Raz jeszcze przypomnę, środa, dokładnie godzina 16:00, wyjazdowy mecz Zastalowców w Saratowie z miejscowym Aftodorem. Jak słyszeliśmy, kilka akcentów zielonogórskich w drużynie przeciwnej. Kolejna niespodzianka w wykonaniu Zastalu. No, nie mielibyśmy nic przeciwko. Chwila muzycznego oddechu i wracamy jeszcze z jednym materiałem z basketu. 26 już prawie minut po godzinie 21:00, no to zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy wątek basketu. Schodzimy na trochę niższy szczebel, bo do trzeciej ligi męskiej, a tutaj mieliśmy derby gorzowsko-wschowskie. W Gorzowie dokładnie właśnie prowadzący w tabeli tej grupy trzeciej ligi onlinersi Kangu Basket zwyciężyli drużynę WSTK Wschowa, prowadzoną, co ciekawe, przez trenerkę Annę Matuszewską, 92-81. Na tym meczu był Ryszard Rachlewicz.
Mają w sobie potencjał do tego, żeby naprawdę grać fantastycznie i mają też taką siłę mentalną, żeby się podnieść, nawet jeżeli przewaga już tutaj jest po stronie przeciwnika. Także fajna drużyna z fajnym pazurem, bardzo dobrze mi się ich prowadzi.
Jacek Krówczyński, kapitan drużyny ze Wschowy. Porażka, która nie wiem, czy bardzo boli, no ale jak się ma naprzeciwko siebie takiego grajka, jakim jest Jakub Dłoniak, no to chyba trudno o zwycięstwo.
Jasne, że boli, ale Jakub Dłoniak to jest zawodnik jak każdy z nas. Jasne, że ma doświadczenie ekstraligowe, ale podjęliśmy walkę. Myślę, że ten mecz był cały czas pod naszą kontrolą. Czwarta kwarta zdecydowała, że przegraliśmy. Też byliśmy w okrojonym składzie. Co mam powiedzieć, no walczyliśmy do końca. Myślę, że ciekawe widowisko zobaczyli kibice w internecie. No i myślę, że daliśmy sobie wszystko.
Podziwiałem Was za postawę, szczególnie w trzeciej kwarcie, bo tam w pewnym momencie już była bardzo wysoka przewaga drużyny onlinersów, a jednak się nie poddaliście.
Jasne, bo my się nigdy nie poddajemy. Takie mamy motto i zawsze mówię chłopakom z drużyny, że nie może się poddawać. Nawet jak przegrywamy 30-40, już nie takie historie koszykówka widziała, także myślę, że no daliśmy wszystko. Też pierwszy raz gramy w ogóle w Gorzowie. Niektórzy z nas, na przykład ja pierwszy raz gram w Gorzowie. No i też pierwszy raz zagraliśmy na tym parkiecie, na tej kosze, także też jest, troszeczkę musieliśmy wejść w ten mecz. Ale myślę, że daliśmy kawał dobrego widowiska.
Jakub Dłoniak, kolejne zwycięstwo w barwach drużyny gorzowskiej. Fajny prezent na święta.
No pewnie, że tak. Przyjemnie. Chociaż ta kultura gry dużo zostawia do życzenia, ale fajnie, że wygraliśmy. Andrzej się raduje, chłopacy tak samo. To jest bardzo ważne, żeby wygrywać. Nieważne w jakim stylu, ale wygrywać. Jak będziemy chcieli lepiej grać, to musimy trenować, słuchać, żeby ta nasza jakość gry była lepsza.
Już tu rozmawiałem z panią trener drużyny wschowskiej, z kapitanem drużyny. No, gratulowałem im postawy przede wszystkim w trzeciej kwarcie, gdzie z wysokiej straty doprowadzili do remisu. Co z wami w tym czasie się działo, bo ta obrona, no to jak to się mówi, taki szwajcarski ser.
No tak. Nie, bo podejdziesz, powiesz, że ten ma pomóc, a ten mówi, że był przy swoim zawodniku. A, bo ja tu stałem, no tak, mówią pomóc, tak, to dużo takich nie, ale to poprzez to, że w treningu trzeba te zachowania obronne ćwiczyć. No fajnie, chłopacy z Chowy wywrócili, mieliśmy na plusie. No zabawa, no, bawimy się, wygrywamy, chłopaki ze Chowy chcieli tu, widać, szarpali, starali się, serce zostawili. My widać, że lepiej jesteśmy nabiegani od nich, bo mieli swoje kryzysy, mieli także, żeby byli w meczu, potem troszeczkę opadali sił, my trafialiśmy, no i się cieszymy ze zwycięstwa i tyle.
Andrzej Stefanowicz, szkoleniowiec drużyny onlinersów Kangu Gorzów. Nowy rok, wjedziecie jako liderzy grupy.
Tak, będziemy jako liderzy, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bardzo dumni. Cieszę się bardzo, że jest dobra praca na treningach, że jest duża grupa osób, która nas wspiera, która nam kibicuje, że zawodnicy chcą, angażują się i klub coraz bardziej profesjonalnie wygląda i dzięki temu młode osoby, które trenują u nas czy w innych klubach gorzowskich, mają komu wreszcie kibicować, czyli seniorom.
Spoglądamy na tabelę grupy B trzeciej ligi prowadzonej przez Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu. Tutaj na pierwszym miejscu Onlinersi Kangu Basket Gorzów. W 10 meczach ten zespół zgromadził 17 punktów na swoim koncie. Natomiast po drugiej stronie tabeli całkowicie WSTK Wschowa w 10 pojedynkach 13 punktów tejże drużyny. 26 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz będziemy rozmawiać o siatkówce. Ostatnio w minioną sobotę mieliśmy mecz na samym szczycie grupy czwartej, drugiej ligi siatkarzy. Lider Chrobry Głogów podejmował Sobieskiego Żagań. Powiem szczerze, spodziewałem się, że rozstrzygnięcie tego meczu padnie w tiebreaku. Ostatecznie miejscowi pokonali Żaganian, można powiedzieć, w takim starciu królów, no bo przecież Chrobry rywalizował z Sobieskim 3-1. Tym samym Głogowianie zrewanżowali się za wyjazdową porażkę 2-3 w Żaganiu z początku sezonu. Tam przegrali i potem od tamtej pory wszystkie mecze wygrywają. Ten mecz sobotni w Głogowie rozpoczął się dosyć niespodziewanie, bo od triumfu miejscowych w pierwszym secie aż do 12, 25-12. No ale tutaj trzeba zaznaczyć, że trener Sobieskiego zaryzykował ustawieniem, wystawił zawodników, których zazwyczaj w pierwszej szóstce nie wystawia, no i taką miał właśnie taktykę na ten pojedynek, a więc rozpoczęło się do 12 dla Chrobrego. Sobieski szybko wyrównał, w drugiej partii wygrał do 23, no ale już kolejne dwa sety padły łupy miejscowych. Chrobry wygrał do 22 i ten czwarty set tam na przewagi, mogło być różnie, mógł, jakby wygrał Sobieski, byłby tiebreak, no ostatecznie wygrał Chrobry do 24 i cały mecz 3-1.
Dominik Walenci, szkoleniowiec Chrobrego. Jest pan w pełni zadowolony?
Z wyniku na pewno jestem zadowolony. Przebieg meczu pokazał, że spotkały się dwie bardzo równe drużyny w tej lidze i Żagań tutaj wiedzieliśmy, że tanio skóry nie sprzeda i będzie walczył. Cieszy fakt, że wytrzymaliśmy końcówki i wygraliśmy za 3 punkty i fajnie zakończyliśmy ten rok.
Ten pierwszy set zaskakująco łatwo wygrany?
Żagań wyszedł jak wyszedł. My wiedzieliśmy, że będziemy grali tak swoje. Dobrze graliśmy, Żagań nie przyjmował i tak naprawdę od drugiego seta poprawiło mi się bardzo przyjęcie i mogli zacząć grać w siatkówkę.
Chociaż tiebreakiem tutaj pachniało. W tej czwartym secie nam przewagi, prawda?
No, tak na dobrą sprawę trzy sety były w końcówkach rozstrzygane, więc cieszy fakt, że potrafimy te końcówki wytrzymać. Troszkę z naszej winy może pachniało, bo było 11-6 i daliśmy się dojść, tak? Więc tu brawo dla Żagania, że dźwignął. Dla nas, że niestety trafiały nam się przestoje. Ale suma summarum, wygrana końcówka bardzo cieszy.
Łukasz Jurgoć, rozgrywający Sobieskiego Żagań. Jak pan oceni ten dzisiejszy mecz?
Bardzo troszeczkę nierówny. Chcieliśmy w pierwszym secie zaskoczyć przeciwnika, bo mamy szeroki skład. Zwłaszcza, że w tym tygodniu chłopaki prezentowali się bardzo dobrze. Ta zagrywka troszeczkę nam nie wyszła, choć wszystko, co mieliśmy rozpisane, było po prostu przez Głogów wykonywane w ten sposób, który mieliśmy rozpisany, ale niestety takie szczegóły zadecydowały, że na początku seta Głogów nam uciekł i cała ta gra i cała ta niespodzianka troszeczkę się posypała. Potem wróciliśmy do normalnego składu, którym ostatnio graliśmy. No i ta gra zaskoczyła. No szkoda, że taki decydujący moment był, gdy Janeczek poszedł na zagrywkę w tym trzecim secie, gdzie prowadziliśmy 15-12 i zrobiło się 17-15. To była kluczowy moment tego meczu. Gdybyśmy to wytrzymali, to myślę, że byśmy poszli za ciosem, zwłaszcza, że no widać, że spadło na powietrze z nas. Ja sam też osobiście w pewnym momencie troszeczkę zwariowałem. To było widać w naszej grze, chociaż tak jak mówiłem, no bardzo nierówny mecz, bo w pewnym momencie, gdzie wszystko wydawało się, że idzie ku końcowi, wróciliśmy do tej gry. No i końcówka mogła być całkiem inna. Szczerze powiem, że byłem przekonany, że wrócimy do gry i uda nam się urwać tego seta i zagrać tej breaka. No ale to tak jak mówiłem, no, roller coaster, można to podsumować.
Czego w tej końcówce zabrakło? Wiem, że to niełatwe pytanie.
Czego zabrakło? No będziemy to analizować, ale tak na chłodno no mogę powiedzieć, mieliśmy chyba dwie, trzy piłki, których nie wykorzystaliśmy. Mogliśmy w tym momencie odskoczyć, a nadal był wynik remisowy. Zwłaszcza, że mówię, mieliśmy akcję taką, gdzie ja byłem na zagrywce, mieliśmy kontrę i gdybyśmy tą kontrę odwrócili, to by myślę, że ten tiebreak był nasz. No i to zadecydowało akurat, że tego punktu nie mamy.
Krzysztof Dobek, trener Sobieskiego Żagań. Poziom meczu chyba trzeba przyznać całkiem wysoki i godny, jeżeli chodzi o starcie dwóch najlepszych drużyn tej grupy.
Jakby się skończyło 3-2, może nawet na korzyść Głogowa, może naszą, to by oddało całe taki smaczek takich meczy. No niestety jesteśmy bez punktu. To boli. No właściwie od stycznia nowe rozdanie. Mamy Astrę Nową Sól, inne mecze i tutaj trzeba już się koncentrować.
Można było w przypadku zwycięstwa wskoczyć na fotel lidera, natomiast po 12 meczach drugie miejsce. Czy pan jest zadowolony z takiego dorobku?
No tak, oczywiście. 10 meczy wygranych, 2 porażki, 2-3 po walce, tutaj też po fajnym meczu 1-3. Właściwie nie zaliczyliśmy żadnej takiej wpady, gdzie gładko byśmy mogli przegrać. Jedyne gdzieś tam czkawką się temacik odbija, ale 3-2 wygrane w Laskowicach. Tutaj jedyne zastrzeżenie do tego meczu właściwie, bo zgubiliśmy jeden punkt. No ale myślę, że też w Miliczu odzyskaliśmy te punkty, bo było już ciepło, mogliśmy nawet 0-3 przegrać, a wygraliśmy 3-2. Także widać, że ta liga jeszcze będzie sprawiała niespodzianki. Jakoś tutaj się uformowała ta trójka. My, Głogów i Nowa Sól. Od stycznia, tak jak powiedziałem, bardzo ważne mecze. Wypoczęci, myślę, że wrócimy i będzie dobra gra.
Ta końcówka rundy zasadniczej chyba ciekawa, może nawet arcyciekawa będzie.
No tak, to już tak. Te zespoły z dołu tabeli będą chciały każdemu urwać punkt. Będą chciały się do tych play-outów w jakiś sposób ustawić, może z wyższej pozycji. My i Nowa Sól będziemy walczyć o rozstawienie. I jeszcze oczywiście tutaj Milicz, Bielawa, nie wiem, może jakiś zespół włączy się o walkę o czwarte miejsce. Także do końca będzie się działo. Mam nadzieję taką, że pierwsze dwa mecze wygramy za 3 punkty w styczniu. Po dobrej walce i to już nas uspokoi, a jeśli nie, no to do końca będziemy wojować i pilnować tej drugiej pozycji.
Tyle Krzysztof Dobek, trener Sobieskiego Żagań. Jego drużyna, jak już było wspomniane w materiale, kończy rok na drugim miejscu w tabeli grupy czwartej, ma 28 punktów, traci 5 do Chorobrego Głogów. Przed tym meczem to była dwupunktowa strata. Na trzecim miejscu Astra Nowa Sól, 27 oczek, punkt mniej od Sobieskiego i 6 mniej od Chorobrego, a tabeli nie zamyka już AZS UZ Zielona Góra, który po sobotnim zwycięstwie w Legnicy wskoczył na 9 miejsce, ma 6 punktów, a tabelę w tej chwili zamyka drużyna Wolej Jelcz Laskowice z 5 punktami. Już tylko kwadrans dzieli nas od godziny 22, a w tej części programu będziemy rozmawiać o Unii Hokeju. W iście spektakularnym stylu, to warto zaznaczyć, zakończyli rok zawodnicy pierwszego elo UKS Floorball Gorzów, którzy w minioną sobotę pokonali u siebie dotychczasowego lidera Energa Ekstraligi, Bańkówkę Zielonka 8-4 i obecnie sami prowadzą w tabeli tejże Ekstraligi. Gorzowianie grali przede wszystkim bardzo skutecznie w defensywie i z kontry. Pierwsza bramka dla gości, co ciekawe, padła dopiero na początku trzeciej tercji, kiedy to gorzowianie prowadzili 7-0. No i z wyróżniającymi się postaciami gorzowskiej drużyny rozmawiał po tym spotkaniu Filip Górecki.
Dawid Połomka, dzisiaj dwie bramki i asysta. No drugie trafienie to palce lizać, chyba trafienie meczu, trzeba powiedzieć. Z takiej odległości też trzeba próbować.
Było ćwiczone na treningach z trenerem Gudzyńskim, pozdrawiam serdecznie. Jeśli dotyczące meczu, cała drużyna zagrała super, a bramki były naprawdę wypracowane i akcje były bardzo składne. A ta bramka meczu, nie wiem, nie mi to oceniać.
Powiedzmy, no Zielonka grała dobry mecz, ale wy dzisiaj się też bardzo dobrze broniliście.
Tak, obrona dzisiaj naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy zostawili serducho na boisku, dali z siebie ile mogli. I motywowali siebie każdy nawzajem. To jest bardzo budujące wygrać z Zielonką i dziękujemy bardzo za super mecz.
W tej trzeciej tercji trochę tam było niepewności. Widziałem szybko, Zielonka trafiła dwa razy, no ale za mało to było czas.
Tak, ale trzeba się liczyć z tym, że Zielonka to są naprawdę wyjadacze. Klasowa drużyna i nie mogliśmy sobie, znaczy nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli wygrać z nimi do zera czy do jednego. Mają naprawdę super strzelców i i to było widać pod koniec.
Czy wy z tym meczem zgłaszacie aspiracje do walki, no nawet nie o medal, ale o złoty medal?
Znaczy wydaje mi się, że nie ma co za bardzo na razie pompować balonika, jest zbyt wczesna faza rozgrywek, ale gdzieś tam po cichu na razie marzymy i celujemy w tę czwórkę, a później zobaczymy, co będzie w playoffach.
Zaraz po nowym roku znowu będzie taki mecz ciężki, mecz prawdy, jak to się mówi, z Olimpią.
Tak, w pierwszym meczu na wyjeździe po dwóch tercjach to my z kolei przegrywaliśmy 3-1, ale w trzeciej tercji udało nam się wyjść na 5-3 i wygrać na trudnym terenie z bardzo trudnym przeciwnikiem.
I tak będzie pewnie trudno w 9 stycznia.
Tak, liczymy się z tym. Jeśli na koniec mogę coś powiedzieć, brawa dla Gorzowa.
Maciej Jastrzębski, bramkarz pierwszego KS Floorball Gorzów, czyli kolejny z bohaterów dzisiejszego meczu. 7-0, ładnie to wyglądało, no, aż szokująco chyba.
Tak, to prawda. Myślę, że nikt nie obstawiał takiego wyniku, takiego naszego prowadzenia, ale czy to zera, czy nie wiem, jedną bramką dla nas się liczyło tylko zwycięstwo i to tylko się liczy.
Tutaj przedstawiciele zespołu z Zielonki zwracali uwagę, że no, raz, że gra bramkarza, ale też, że w obronie byliście bardzo dobrze ustawieni, bardzo dobrze się przesuwaliście, ciężko im było znaleźć dobre pozycje do strzału.
Tak, szczerze mówiąc, może nie główne założenie była nasza obrona, ale nastawialiśmy się na to. Widzieliśmy, że Zielonka najlepiej operuje piłką, widzieliśmy, że bez pracy kolektywnej w zespole, w obronie, bez dobrej komunikacji nie damy radę wygrać tego meczu, nawet nie być blisko zwycięstwa w tym meczu. Dlatego to był dla nas fundament zwycięstwa, dobra gra i dobra komunikacja w obronie.
Wygrana w Włochowie, wygrana znowu było, nie była aktualnym mistrzem Polski, choć przeżywający pewne problemy. Dzisiaj kolejny duży sukces, no ładnie się ten sezon układa.
Tak, szczerze mówiąc, mimo że Zielonka rok temu nie była pierwsza po rundzie zasadniczej, dla nas i myślę, że dla całej ligi jest najlepszą drużyną w lidze, najbardziej ułożoną, najbardziej zgraną i myślę, że oni są faworytem, no ale zamierzamy powalczyć do końca, choćby tak jak w tym meczu.
To niech oni będą faworytem, a wy robicie swoje, tak?
Tak, dokładnie, takie jest założenie.
Już zaledwie tylko 8 minut dzieli nas od godziny 22, a w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód pozostał nam jeszcze do omówienia tylko tenis stołowy. Zwycięstwem w rozgrywkach pierwszej ligi nad rezerwami AZS AWF IS Gdańsk zakończyli ten 2020 rok tenisiści stołowi Gorzowi Gorzów. Tak jak dla większości klubów, był to dziwny rok, o czym mówi prezes gorzowskiego klubu Jędrzej Kozłowski, z którym rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Skończył się szczęśliwie. Pandemia uratowała nam pierwszą ligę, a zaczął się dziwnie również, bo nie wiadomo było, czy będzie liga, czy nie będzie ligi. Skład zrobiliśmy na ten rok dosyć dobry, liczyliśmy na dobre wyniki i takie też są po pierwszej rundzie, bo prawdopodobnie zajmiemy miejsca od 1 do 5. Chłopaki zagrali na poziomie takim jak zwykle. W rankingu są na wysokich miejscach. Dużą niespodzianką jest gra Alana Kulczyckiego, który wygrał 9 gier, na które nie liczyliśmy. Zrobił 9 punktów, także to jest naprawdę niespodzianka.
Nie boicie się, że ktoś wam go może podebrać?
Myślę, że taka jest kolej rzeczy, że pójdzie do lepszego ośrodka w przyszłym sezonie. Nie będziemy mieli na to wpływu, on ma się rozwijać indywidualnie.
Mówi się też, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, co prawda w tym sezonie awans raczej wam nie grozi, ale myślę, że fajnie byłoby, gdyby Gorzowia zagrała znowu w Ekstraklasie i z Samuelem Kulczyckim, bo pewnie wtedy mógłby wrócić do Gorzowa.
Myślę, że Samuel Kulczycki będzie robił karierę zagraniczną. A czy my? Wszystko zależy od finansów. Jeżeli są finanse, to może można robić skład na...
Nawet z Samuelem.
Nawet z Samuelem? Nawet z Samuelem myślę. No przecież nikt nie mówi nie. Gramy po to, żeby awansować. Jeżeli się uda i będzie nas stać na dobry skład, czemu nie?
Trener, kapitan drużyny. No właśnie, trener. U was w zasadzie trenera nie ma. Jaka według ciebie była ta runda? No i jak można grać w rozgrywkach bez trenera?
Trener tutaj bardziej by był jako selekcjoner, czyli bardziej motywuje, może ewentualne podpowiedzi taktyczne podczas meczu. Natomiast w czasie treningu no każdy trenuje tam, gdzie trenuje, w swoich miejscach, ma trenera prowadzącego i tutaj tak naprawdę to jak jest w kadrze piłki nożnej, bardziej selekcjoner właśnie na nasza tutaj rola trenera polega. Natomiast patrząc na całą rundę, myślę, że tego oczekiwaliśmy. Na pewno im plus zagraliśmy fajny mecz w Karniszewicach z dobrą drużyną wygrany, a i minus przegrana w Toruniu. Czyli mniej więcej wyszło na zero, bo tam zdobyliśmy 2, tu straciliśmy 2. Miejmy nadzieję, że w drugiej rundzie będziemy mieli czołowe drużyny u siebie i na pewno będziemy chcieli dla kibiców i dla siebie powalczyć z tymi najlepszymi.
Rozmawiałem z prezesem, prezes mówi, no jak będzie okazja, będziemy próbować awansować, no ale chyba będzie to bardzo trudne zadanie.
A czy nie wiemy jeszcze, jak się skończy do końca pierwsza runda, ponieważ niektóre drużyny mają zaległe mecze, czy one zdobędą, czy zdobędą te pierwsze drużyny. Natomiast dla nas optymalne było rozwiązanie, żeby ta pierwsza tak naprawdę uciekła, natomiast między sobą traciły inne drużyny punkty. I wydaje mi się, że jak skończymy obecną rundę na czwartym, piątym miejscu ex aequo, gdzieś tam to będzie, to będziemy do miejsca barażowego tracili dwa, ewentualnie maksymalnie trzy punkty. Czyli wydaje mi się, że patrząc na rundę rewanżową i mając te zespoły lepsze u siebie, jest możliwość dogrania jeszcze dwóch, trzech oczek i spokojnie włączenia się o tą pozycję barażową.
Prezes mile zaskoczony postawą Alana Kulczyckiego, ty również?
Tak, na pewno przed sezonem się nie spodziewaliśmy, że wygra Legier. Patrząc przez pryzmat, ta liga troszeczkę przez to, że zwiększyła się jakby objętościowo, czyli jest 12 drużyn, a nie 10, troszeczkę ten poziom niektórych zawodników jest niższy i tutaj Alan wykorzystał swoją szansę, ale również w ważnych meczach dorzucał cenny punkt, bądź na przykład punkt deblowy, a tak naprawdę bardziej można mieć do siebie zarzuty albo do innego zawodnika niż do Alana.
4 minuty dzielą nas dokładnie od godziny 22. To już wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Za uwagę, za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.